Od dłuższego czasu na piątkowych spotkaniach przechodzimy przez jeden bardzo ważny temat. Jest to temat upodabniania do Jezusa, a nawet bardziej temat pomocy innym osobom w stawaniu się podobnym do naszego Pana. To jest to, do czego jesteśmy powołani jako chrześcijanie. Natomiast nie byłoby to możliwe, gdyby nie jedna bardzo ważna osoba. Nie tylko ta jedna, ale ta jest szczególnie istotna, dlatego że żadne podobieństwo do Jezusa nie mogłoby być możliwe, gdyby nie obecność i gdyby nie działanie Ducha Świętego. Dlatego dzisiaj zwrócimy uwagę na rolę Ducha Świętego w procesie tego, co nazywa się uświęceniem. Bo ludzie próbują zmieniać swoje zachowanie w różne sposoby. Jeżeli nie są chrześcijanami, to też mają jakieś pomysły na to, jak mogą się zmienić. Ale my jako chrześcijanie mamy jeden kierunek, jedno powołanie. Stawać się podobnym do Jezusa, ale nie zawsze to wychodzi. To nie zawsze jest skuteczne. Może nawet jesteśmy czasem trochę sfrustrowani, a może nawet jesteśmy czasem sfrustrowani bardziej na innych wierzących, dlatego że oni trwają w tym samym grzechu, po raz kolejny upadają. A potem może jeszcze frustrujemy się na siebie, to się frustrujemy na innych i tak można to ciągnąć dalej. Dlatego mówimy dzisiaj fragment, który skupiony jest na roli Ducha Świętego. To jest pierwsza część 8 rozdziału Listu do Rzymian, od 1 do 16 wersetu. To jest środek listu, więc zanim tam przejdziemy, to krótko wprowadzę w to, co było wcześniej. Paweł wykłada Rzymianom dobrą nowinę. Dzielił się z nimi na początek złą nowiną, czyli tym, że wszyscy zgrzeszyli, że nikt nie ma wymówki przed Bogiem, że karą za grzech jest śmierć i to nie tylko ta fizyczna, ale także ta druga, wieczne potępienie. I w tej sytuacji ratunkiem jest odkupienie w Jezusie Chrystusie. Jest usprawiedliwienie przez wiarę w dzieło Jezusa. W tą ofiarę, która zmazuje grzechy. A efektem usprawiedliwienia z wiary jest spokój z Bogiem. Ale to wszystko jeszcze nie sprawia, że to, co się dzieje później, nie jest ważne. Paweł odpowiada na taki zarzut w rozdziałach od 6 do 8, zadając takie retoryczne pytanie, czy to jest dalej ważne, żebyśmy nie grzeszyli. Że skoro grzech sprawia, że łaska jest obfitsza, to czy powinniśmy bardziej grzeszyć? I na początku 6 rozdziału pisze o ukrzyżowaniu z Chrystusem, że nasz stary człowiek został przybity razem z Nim do krzyża. I tak jak Jezus powstał z martwych, tak my możemy w Nim podobać się Bogu, bo możemy żyć w Nim dla Boga. Więc dzięki temu nie jesteśmy już niewolnikami grzechu, grzech nad nami już nie panuje, ale wciąż musimy się z Nim zmagać. I właśnie to zmaganie Paweł przedstawił w drugiej części 7 rozdziału, bo tam pisał o sobie, o tym, że on nie czyni tego, co chce. Chciałby robić to, co jest dobre, chciałby postępować zgodnie z Bożym prawem, które zna, rozumie, bo je pojął, ale w jego ciele wciąż mieszka grzech. No i ten grzech właśnie sprawia, że on nie robi tego, co chciałby robić, co jest dobre. I przy tym dobrze jest zauważyć, że Paweł nie mówi tego po to, żeby siebie usprawiedliwić. On nie pisał, że w takim razie to nie ma znaczenia, że przecież on chciał dobrze, a to tylko jakiś obcy wobec niego grzech. Robi tutaj jakąś zawieduchę, jakieś zamieszanie. Więc podobnie dla nas też nie może to być wymówką. Nie możemy powiedzieć, że jeżeli my popełnimy grzech, zrobimy komuś coś złego, to nie my, tylko nasze ciało. To taki nasz urok, takie jest nasze ciało, tak jesteśmy skonstruowani. I myślę, że rozumiemy te zmagania, że doświadczamy czegoś podobnego. Mamy świadomość, że w naszym ciele też mieszka grzech i niestety nie mieszka gdzieś tam sobie tylko po cichu. To nie jest taki lokator, którego nikt nigdy nie widział ani nie słyszał. On czasem wystawia sobie swoją taką ohydną głowę i widzimy, co się dzieje. Na przykład, kiedy odpowiadamy komuś ze złością zamiast wyrozumiałością. Albo kiedy tracimy cierpliwość zamiast trwać w ufaniu Bogu. Albo kiedy narzekamy zamiast być wdzięcznymi. Więc te zmagania są częścią naszego życia i apostoł Paweł nie lekceważył tych zmagań. On dobrze wiedział, że taki stan jest wielkim niebezpieczeństwem. Dlatego w 7 rozdziale, w wersecie 24 napisał. 7 rozdział, 24 werset. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci. I od razu potem pojawiła się jego odpowiedź, że jest wdzięczny Bogu przez Jezusa. Więc pod koniec rozdziału 7 jest już jakaś nadzieja. Ale nie była tam jeszcze wyjaśniona. Wyjaśnienie jest właśnie dopiero w rozdziale 8. I ciekawe jest to, że do tej pory w liście do Rzymian Duch Święty wspomniany był tylko raz lub dwa razy. W zależności od tego, jak rozumiemy jedno miejsce, w którym jest to słowo duch. A tutaj w tym rozdziale pojawia się prawie 20 razy, więc to można powiedzieć, że jest rozdział o Duchu Świętym, rozdział Ducha Świętego. Poprzednie rozdziały mówiły o roli Jezusa Chrystusa w odkupieniu, w usprawiedliwieniu przez wiarę w Jego ofiarę, w ratunku od tego, że tak jak wszyscy byli potępieni, tak ci, którzy są w Chrystusie, mogą być uwolnieni od potępienia. A ósmy rozdział mówi o roli Ducha Świętego, o tym, że Jego działanie w człowieku dowodzi tego, że człowiek jest zbawiony. I zacznijmy od czterech pierwszych wersetów ósmego rozdziału Listu do Rzymian. Będziemy czytali fragmentami, przechodząc przez ten cały dłuższy fragment. Najpierw cztery pierwsze wersety ósmego rozdziału. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Gdyż prawo ducha życia, który jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu potępił grzech w ciele. Aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Więc Paweł zaczął rozdział od tego, że nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie, tak jak wcześniej pisał, że wszyscy zgrzeszyli, że nawet upadek pierwszego człowieka spowodował potępienie wszystkich ludzi, ale Bogu niech będą dzięki tutaj w tym miejscu, że nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. To jest nadzieja, która pojawiła się już wcześniej pod koniec siódmego rozdziału, ale nie było tam wyjaśnienia. Tutaj jest wyjaśnienie, dlaczego. W Jezusie Chrystusie jest uwolnienie. Już nie ma potępienia dla tych, którzy są w Nim. I Paweł wyjaśnia tutaj trochę szerzej. Pisze, że prawo ducha życia, które jest w Jezusie, uwolniło go od prawa grzechu i śmierci. Czyli są jakieś przeciwne wobec siebie prawa, z których jedno to jest prawo grzechu i śmierci, a drugie to jest prawo ducha życia, albo inaczej prawo ducha, które daje życie w Chrystusie. I tutaj jest ważna uwaga. Kiedy Paweł pisze o prawie grzechu i śmierci, to nie ma na myśli prawa Bożego. On nie ma na myśli Bożych przekazań. Bo już poprzedni rozdział, siódmy werset, jest takie retoryczne pytanie. Czy prawo to grzech? I sam Paweł odpowiada, przenigdy, bynajmniej, w żadnym razie. I dalej pisał, że nie poznalibyśmy grzechu, gdyby nie prawo. Nie wiedzielibyśmy o porządliwości, gdyby prawo nie mówiło, nie pożądaj. Czyli gdyby Bóg nie dał nam swojego prawa, nie wiedzielibyśmy, że coś jest grzechem. Ale kiedy Bóg powiedział, żeby czegoś nie robić, to pojawiła się pokusa, żeby jednak złamać ten zakaz. My też mówimy, że zakazany owoc smakuje najlepiej. To jest prawdą. To jest prawdą, że Boże przykazanie działa na grzesznych ludzi, jak taka czerwona płachta na byka. Kusi, pobudza. I to widać już od maleńkości, już u małych dzieci. Coś takiego widzimy. Taki przykład z książki Paula Tripa, którą przechodzimy na piątkowych spotkaniach. On dzielił się tym, że kiedy dziecko Paula zaczęło stawiać pierwsze kroki, to ostrzegł je przed zagrożeniami, które czyhały na niego w ich domu. Pokazał między innymi gniazdka elektryczne w ścianie. Powiedział, żeby niczego tam nie wkładał, żeby nigdy tego nie dotykał, bo to może go zabić. I Paul zapytał dziecko, czego zrozumiało. A dziecko takie malutkie pokiwało tak trochę bez przekonania głową, że tak. I kilka dni później Paul siedział sobie w salonie i obserwował, że jego dziecko tak co chwilę zerka na niego i patrzy na ścianę. I kiedy dziecku wydawało się, że jego ojciec nie patrzy, zaczęło zbliżać się do tej ściany, do tego gniazdka. Kiedy było już bardzo blisko, znowu zetchnęło na swojego tatę, czy przypadkiem nie podgląda. Nie miała świadomości, że widział swoje dziecko, więc chciało sięgnąć do tego gniazdka, ale ojciec w tym momencie go powstrzymał. I to pokazało ojcu, że dziecko rozumiało, że postępuje wbrew woli ojca, że próbowało ukryć swoje nieposłuszeństwo, patrząc, czy przypadkiem nie patrzy. I było widać, że kusiło go to, co było zabronione. I o podobnym pobudzaniu przez prawo, grzechu przez prawo pisał apostoł Paweł. Ale cały czas podkreślał, że prawo jest święte. Że przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre. I to nie prawo stało się śmiercią, to grzech posłużył się tym, co jest dobre, żeby doprowadzić do śmierci. A więc prawo grzechu i śmierci to jest taka zniewalająca moc. To jest ta władza, która grzech, który włada człowiekiem. To jest władza w człowieku, która chce grzeszyć, która prowadzi do grzechu i śmierci. I o takim prawie Paweł pisał pod koniec siódmego rozdziału. w 21 wersecie napisał, że znajduje w sobie pewne prawo, inaczej można powiedzieć jakąś regułę, jakąś zasadę. I ta reguła polegała na tym, że kiedy on chciał robić dobrze, to trzymało się go złe. A w 23 wersecie napisał, że właśnie to prawo walczyło z Bożym prawem. Więc to nie jest to samo. Nie chodzi o Boże prawo, chodzi o prawo, regułę, która sprawiała w nim, że on chciał popełnić grzech. To prawo go zniewalało. Zniewalała go władza grzechu. I zniewala ona każdego, kto nie doświadczył jeszcze uwolnienia przez prawo ducha. Czyli w przeciwieństwie do władzy tego grzechu, prawo ducha jest władzą Ducha Świętego. Jest panowaniem Ducha Świętego w naszym życiu. Dopiero to uwalnia z panowania grzechu i śmierci. A werset trzeci mówi, że Boże przekazania nie mogły tego uczynić, że prawo było słabe, ale nie dlatego, że samo było słabe, że nie było dobre, nie dlatego, że samo prawo miało jakieś braki, ono było doskonałe, ale prawo było słabe z powodu naszego grzesznego ciała. Czyli z tego powodu, że my robiliśmy zły użytek z tego, co jest święte, dobre i sprawiedliwe. I dlatego Bóg posyła swojego posła, swojego syna w podobieństwie grzesznego ciała. Tu się zatrzymamy. To jest bardzo ciekawy i ważny dowód słów. Podobieństwo grzesznego ciała. Kilka przykładów ma tutaj zamiast podobieństwa słowo postać. Bardziej chodzi o podobieństwo, że to nie jest to samo co grzeszne ciało, ale bardzo podobne do grzesznego ciała. Paweł nie napisał, że Jezus przyszedł w grzesznym ciele, bo to sugerowałoby, że jego natura była skażona grzechem. Nie napisał też, że przyszedł w podobieństwie ciała, bo to sugerowałoby, że nie był w pełni człowiekiem, a był w pełni człowiekiem, stał się człowiekiem. Paweł napisał, że Jezus przyszedł w podobieństwie grzesznego ciała i dlatego mógł stać się ofiarą za grzech. Grzech został potępiony w Chrystusie, dlatego nie ma już żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. I dodatkowo dzięki temu wymagania Bożego prawa wykonały się w tych, którzy żyją według ducha, w kontraście do tego życia, według tej władzy cielesnej, do tego ciała, o czym mówił 4 werset. I dalej ten kontrast jest rozwijany od 5 do 8 wersetu. Kontrast między ciałem i duchem. Przeczytajmy od 5 do 8 wersetu. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. I ten 5 werset wyjaśnia, dlaczego żądania prawa wypełniają się na tych, którzy postępują według ducha. Bo dopóki żyjemy według ciała, kierujemy się tym, czego chcą nasze cielesne pragnienia. To jest to, co Paweł pisał wcześniej w 7 rozdziale. Dopiero kiedy żyjemy według ducha, myślimy o tym, co jest duchowe. A to daje życie i pokój. To jest życie i pokój. I podobnie Paweł pisał w liście do Galacjan. To jest taki bardzo podobny fragment do tego tutaj w Rzymian 8. W 5 rozdziale, w liście do Galacjan, wersety 16-17, też pokazywał kontrast między ciałem i między duchem. Czytam tam takie słowa. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Widzimy znowu ten wyraźny kontrast. A dalej w tym fragmencie Paweł pisał o uczynkach ciała i owocu ducha. Więc konkretnie widzimy tam, czym jest to, co jest cielesne. I czytamy tam, że wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. To jeszcze nawet nie jest wyczerpująca lista. Tam można byłoby wiele jeszcze dodawać. A potem widzimy, jaki jest owoc ducha. To jest to miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość. I lista kończy się ważnym zdaniem, że przeciwko takim nie ma prawa. To jest ta sama myśl, co w Rzymian 8:4, że sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy według ducha. Przeciwko takim nie ma prawa, a sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy według ducha. To jest ta sama myśl. Czyli, że życie według ducha umożliwia nam posłuszeństwo Bożym przekazaniom. W kontraście do tego, co widzimy w 7 wersecie, że zamysł ciała nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. Nie ma takiej zdolności. prawo, ciało nie ma takiej zdolności, żeby poddawać się Bożemu prawu. Więc jasno podsumowując ten krótki, czterowersetowy fragment, Paweł zarysował dwie drogi. Drogę ciała, postępowania i myślenia o tym, co jest cielesne. To jest droga śmierci, to jest wrogość wobec Boga, to jest niezdolność do poddawania się Bożemu prawu, to jest brak możliwości podobania się Bogu. Niezależnie od tego, co robimy, co ludzie robią, nie będą podobać się Bogu, jeżeli będą kierować się ciałem. Mogą nawet spełniać dobre uczynki, tak zewnętrznie. Mogą angażować się w jakąś działalność charytatywną, ale jeżeli człowiek nie kieruje się duchem, nie może podobać się Bogu. To jest możliwe tylko na tej drugiej drodze. Na drodze postępowania i życia według ducha. Na drodze życia i pokoju. I dalej Paweł bezpośrednio bardziej zwraca się do odbiorców od wersetu 9. Od 9 do 13 wersetu dalej czytamy ten fragment. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was, a jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a Duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. A jeśli Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który w was mieszka. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć według ciała. Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie. Ale jeśli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. Więc Paweł zapewnił ich, tych, którzy byli w kościele w Rzymie, że nie są w ciele. Czyli nie należą do tych, którzy nie mogą podobać się Bogu. I wyjaśnił, z czego wynika, że tak jest. Z czego wynika to bycie w duchu. Czytamy, że jeżeli Duch Boże mieszka w was. Werset 9. Czyli to wynika z tego, że Duch Boże zamieszkuje nasze wnętrze. Dzięki temu możliwe jest życie według ducha, co czytaliśmy już na początku nabożeństwa z Ezechiela 36:27. Ta zapowiedź, to jest tutaj spełnienie zapowiedzi z księgi Ezechiela, gdzie Bóg powiedział, że mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. Moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Czyli przez obecność swojego ducha to Bóg sprawia, że postępujemy według Jego przekazań. Czyli ten sam efekt, który widzieliśmy już wcześniej w listach do Rzymian, w liście do Galacjan. Podobnie jest w innych miejscach, chociażby apostoł Jan w pierwszym liście podobnie pisał, 3:24, że kto przestrzega przekazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Bo po tym poznajemy, że On w nas mieszka. Po tym, że życie ulega zmianie. Że zaczynamy żyć zgodnie z Bożymi przekazaniami. Bo nie poznajemy tego na przykład po tym, że kiedy się nawracamy, to słyszymy chór anielski. I to jest potwierdzenie, że otrzymaliśmy ducha. Bo może nie wydarzyć się nic spektakularnego wtedy, kiedy przyjmujemy Ewangelię. Różnie bywa. Czasem ludzie wtedy w tym momencie wręcz odczuwają, że nastąpił przełom. Odczuwają, że żywy Bóg wszedł w ich życie. Ale czasem jest tak, że człowiek myśli sobie, czy aby na pewno coś się wydarzyło. Kiedy zawierzyłem Jezusowi, czy aby na pewno coś się wydarzyło. Ale zauważam to wtedy, kiedy zobaczą, że coś zmieniło się w ich życiu, ich myśleniu, ich zachowaniu. Tak było ze mną kilkanaście lat temu. Początkowo nie wiedziałem, kiedy poznawałem Słowo Boże, Ewangelię, nie wiedziałem, czy jestem już nawrócony, czy jeszcze nie jestem, czy coś muszę zrobić. Ale potem po prostu zauważyłem, że zmieniło się myślenie, że zmieniło się słowa, że zmieniło się postępowanie. W grzechach, które kiedyś powtarzałem na każdej spowiedzi, które powtarzałem w moim życiu. To była tak wyraźna zmiana, że nie mogłem temu zaprzeczyć, że Duch Święty zamieszkał w moim wnętrzu i dalej mieszka i wspiera w walce z kolejnymi grzechami. I widzimy w tym 9 wersecie, że Duch Boży i Duch Chrystusa użyte są zamiennie. Mowa jest o Duchu Świętym na dwa różne sposoby. Podobnie jest, kiedy Jezus mówił o tym, że przyjdzie Duch Święty. Też używał zamiennie, też mówił zamiennie. Raz powiedział, że to Ojciec pośle Ducha w Jego imieniu, a innym razem mówił, że to On, czyli Jezus, pośle Pocieszyciela do swoich uczniów. Więc to jest ten sam Duch Święty. Duch Boży, Duch Chrystusowy to jest Duch Święty. Natomiast ważne jest to, że jeżeli ktoś nie ma Ducha Świętego, ten nie należy. do Boga. Nie ma takich chrześcijan, którzy dopiero czekają na to, że otrzymają Ducha Świętego. Gdyby tacy istnieli, nie mogliby podobać się Bogu. Dalej byliby w ciele. Nie mieliby szans w walce z grzechem. Właściwie bez Ducha Świętego nie ma w nas, kto walczy z grzechem. Jeżeli nie mamy Ducha Świętego, to my sami nie będziemy walczyć z grzechem, bo nie ma w nas takiej siły, żeby temu zaradzić. Ale jeżeli Chrystus jest w nas, to Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Ciało wciąż jest martwe. Wciąż zmaga się z pokusą grzechu, zmaga się ze skażeniem, które przyszło w wyniku grzechu na świat, z chorobami, ze starzeniem się. Każdy tego doświadcza. A na końcu doświadczymy też fizycznej śmierci. Ale w 11 wersecie jest obietnica ożywienia. I że Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, ożywi też nasze śmiertelne ciała. Więc mamy obietnicę życia wiecznego w zmartwychwstałym ciele. A nowe życie przez Bożego Ducha przynosi też odpowiedzialność. To już nie jest odpowiedzialność wobec ciała, żeby spełniać zachcianki naszego ciała. To jest odpowiedzialność wobec Ducha. Bo prawdą jest, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Nie ma potępienia dla tych, którzy są odrodzeni z Bożego Ducha. Ale jeżeli ktoś będzie żył według ciała, wtedy umrze. Więc jest aktywna nasza rola w tym procesie. To nie jest tak, że Bóg w nas coś załatwi za nas. Jest wezwanie, jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność uśmiercania duchem spraw ciała. I tutaj jest w 13 wersecie pewna gra słów. Że jeżeli nie będziemy umartwiać spraw ciała, sami umrzemy. Czyli inaczej, jeżeli my nie zabijemy grzechu, grzech zabije nas. Co nie oznacza, że jeżeli ktoś jest prawdziwie odrodzony, to grozi mu duchowa śmierć. Ale w kościołach są też inne osoby. Są też osoby, które nie są odrodzone. Mogą być przekonane o swoim nawróceniu, bo doświadczyły czegoś w swoim życiu. Mogą być przekonane o swoim nawróceniu, bo doświadczyły czegoś w swoim życiu, bo zostały ochrzczone, bo stały się członkiem kościoła. I widzimy też takie osoby w Nowym Testamencie. Takie, które do czasu były z Jezusem, były w kościele. Widzimy chociażby czarnoksiężnika Szymona, który został ochrzczony przez Filipa, a potem okazało się, że jednak nie był nawrócony. Widzimy Demasa, który opuścił apostoła Pawła, o którym Paweł napisał, że Demas opuścił go, bo umiłował świat doczesny. I Paweł napisał to w swoim drugim liście do Tymoteusza, w swoim ostatnim liście, pod koniec swojej służby, kiedy wcześniej o Demasie pisał w innych listach o tym, że on jest jego współpracownikiem. Więc nawet takie osoby zaangażowane w służbie może się okazać później, że gdzieś odeszły do świata. Więc to jest realna przestroga. Takie wyzwanie do stałej walki z pragnieniami naszego ciała. To jest proces, który będzie trwał do końca naszego życia. Nawet sam apostoł Paweł pisał w taki sposób o sobie. W pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział, 27 werset. Pierwszy Koryntian, 9 rozdział, 27 werset. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Nawet jemu. Nawet apostołowi Pawłowi nie przychodziło to naturalnie, byśmy powiedzieli. Bo moglibyśmy pomyśleć, że posłuszeństwo Bogu nie było już wezwaniem dla Pawła, dla tego, któremu ukazał się Chrystus, który miał taką bliską relację z Jezusem. Moglibyśmy pomyśleć, że pewnie w takiej sytuacji jemu już pokusy nie groziły w taki sposób, jaki grożą innym osobom. I tak przy okazji to umartwianie ciała może nam się kojarzyć z biczowaniem. W taki sposób niestety bywało, że rozumiano to w historii, że biczowanie pomoże w walce z grzechem, ale zupełnie nie o to chodzi. I widzimy to wyraźnie w innym miejscu, w liście Pawła do Kolosan, 3 rozdział, 5 werset. List do Kolosan, 3 rozdział, 5 werset, gdzie Paweł znowu wzywa do umartwiania. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przedeczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, to jest bałwochwalstwem. Więc nie chodzi o umartwianie członków ciała, żeby jakoś je zdyscyplinować. Chodzi o to, co jest w członkach ziemskiego. I chodzi nie tylko o same złe uczynki, chodzi też o pragnienia. Czytamy o namiętności, o pożądliwości, o chciwości. Więc ta walka jest ważna już na tym etapie. Nie dopiero wtedy, kiedy coś z ciała wychodzi, ale kiedy coś w ciele już jest. Na tym etapie potrzebna jest walka. Walka, do której każdy odrodzony jest wyposażony. Przez Ducha Świętego, którego trzymaliśmy, więc możemy być, żyć według tego, co jest duchowe. Możemy podobać się Bogu, bo to On daje chcenie, On daje wykonanie. A to wszystko dowodzi tego, kim jesteśmy. Przeczytajmy ostatnią część od 14 do 16 wersetu. Wszyscy bowiem, ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. Gdyż nie otrzymali się ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymali się ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze. Ten to duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi albo inaczej dziećmi Bożymi. W ten sposób możemy poznać, kto należy do Boga, czyli po tym, że jest prowadzony przez Ducha Bożego. Więc czym jest to prowadzenie przez Ducha Bożego? Bo Paweł tutaj nie mówi czegoś nowego, on nie zaczyna jakiejś nowej myśli. O prowadzeniu Ducha Bożego mówił cały ten fragment. Tu chodzi o to, że Duch uzdalnia nas do umartwienia spraw grzesznego ciała. Ten zwrot prowadzenie Ducha jest użyty w Biblii dwukrotnie, w liście tutaj do Rzymian i w liście do Galacjan. Jeszcze w jednym miejscu jest mowa o tym, że Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, ale jest trochę inna konstrukcja tam. Więc dwa takie miejsca, w których mowa jest o prowadzeniu Ducha Świętego. I w tym drugim miejscu w liście do Galacjan też jest mowa w kontekście walki między ciałem a duchem. Bo Galacjan 5,18 mówi, że jeżeli Duch was prowadzi, nie jesteście pod prawem. Czyli nie chodzi tutaj o objawienie jakiejś szczegółowej woli naszego życia. Nie chodzi o wskazywanie kierunku życiowych decyzji, kiedy na przykład myślimy, jaką pracę wybrać, jakie studia podjąć. Tu chodzi o prowadzenie Ducha Świętego, czyli o prowadzenie w kierunku świętości. O wpływ Ducha Świętego na kontrolowanie naszego ciała. Jesteśmy prowadzeni przez Ducha, kiedy odwracamy się od naszego grzechu. Jesteśmy prowadzeni przez Ducha, kiedy jesteśmy uczciwi. Jesteśmy prowadzeni przez Ducha, kiedy uznajemy potrzeby innych za ważniejsze od naszych i można podawać wiele innych przykładów takiego prowadzenia przez Ducha. I nie zawsze przychodzi to z łatwością. Apostoł Paweł sam pisał o umartwianiu, o ujarzmianiu swojego ciała. Więc to jest wysiłek, to wymaga naszego wysiłku. To my musimy żyć i my musimy postępować według Ducha. Czasem trzeba się zmusić do czegoś, co jest dobre, a czego nasze ciało do końca nie chce. Nasz duch może chcieć, ale nasze ciało nie do końca może w tym momencie współpracować. Tak jak uczniowie w ogrodzie Getsemane, którzy mieli się modlić, duch może był ochoczy, co Jezus powiedział, ale ciało było słabe. Więc zmuszanie się do czegoś dobrego nie jest nieduchowe. Tak można czasem może pomyśleć, że wszystko powinno przychodzić nam z łatwością, z takim jakimś pokojem, bez jakichś zmagań w naszym wnętrzu. Ale tak nie jest. Zmaganie, zmuszanie się do dobrego będzie wyrazem dojrzałości, jest wyrazem prowadzenia przez Ducha Świętego. Bo nie zawsze prowadzenie Ducha Świętego odbywa się bez przeszkód ze strony naszego ciała. O tym mówi cały ten fragment, że zamysły ciała i zamysły ducha są sobie przeciwne. I takie prowadzenie jest dowodem na to, że Bóg jest naszym Ojcem. I w drugą stronę, że nie można być dzieckiem Bożym, jeżeli nie jest się prowadzonym przez Ducha Świętego. Więc to nie jest jakieś wyjątkowe, niecodzienne działanie Ducha Świętego, działanie Boga w naszym życiu. To jest rola Ducha Świętego w codziennym życiu, w codziennym zmaganiu z grzechem. Duch Święty jest naszym sprzymierzeńcem tej duchowej walce. A werset 15 mówi, że nie jest to duch niewoli, że nie jesteśmy już w niewoli grzechu. To była niewola, która wzbudzała w nas strach przed sądem, strach przed karą. Z tego powodu nieodrodzeni ludzie żyją w strachu, żyją w takiej trwodze, nie mogą osiągnąć swojego pokoju. Czasem bardziej, czasem nieświadomie, ale jest w człowieku strach przed śmiercią. I w kontraście do tego Duch Święty nazywany jest synem usynowienia. I to jest obraz, który pochodzi z takiej rzymskiej praktyki adopcji, z praktyki, którą Rzymianie stosowali wobec mężczyzn i to wobec dorosłych mężczyzn. To jest coś innego niż dzisiejsza adopcja, kiedy adoptuje się małe dzieci. Tam nie chodziło o opiekę nad dzieckiem, które nie miało swoich rodziców. Tam chodziło o przekazanie majątku. O to, żeby wziąć do adopcji takiego syna, który zatroszczył się o majątek rodziny. bo nawet majątne rodziny czasem nie miały takich synów, którzy mogliby zatroszczyć się o majątek, a czasem nie miały w ogóle żadnych synów. Z tego powodu adoptowano właśnie dorosłych mężczyzn, 20-letnich, 30-letnich, takich, po których było już widać, że byli wychowani, byli odpowiedzialni, byli zaradni. I to był nawet problem, który mieli cesarze. Chociażby Juliusz Cezar, który adoptował Augusta, który stał się cesarzem. August adoptował Tyberiusza, który też stał się cesarzem. Więc nawet w takich rodzinach cesarskich zdarzały się takie sytuacje. I nasza adopcja przewlega podobnie, służy do przekazania nam dziedzictwa. O tym mówi dalej werset 17, gdzie Paweł wspomina właśnie o dziedzictwie, ale tego nie będziemy już dzisiaj rozwijać, bo zwrócimy jeszcze tylko uwagę na to zawołanie. Na zawołanie Abba Ojcze. Abba, czyli tata z aramejskiego. To jest kolejne działanie Ducha Świętego, które potwierdza, które dowodzi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To jest wspólne wołanie nas i Ducha Świętego w nas. Bo list do Galacjan mówi, że to Duch Święty woła w naszym sercu, Abba Ojcze. I ten czasownik woła jest bardzo istotny, dlatego że on wyraża takie głębokie emocje. To jest głośne wołanie. Wołanie kogoś w cierpieniu, w bólu, w przerażeniu, w potrzebie. W takich sytuacjach było używane to słowo. I mamy w Biblii jeden przypadek, kiedy to Jezus zawołał Abba Ojcze. Zrobił to, kiedy był w ogrodzie Getsemane. Czyli kiedy był przed najtrudniejszym doświadczeniem. Kiedy w Ewangeliach, w opisach czytamy, że niepokoił się i trwożył, że jego dusza była smętna aż do śmierci. W tym momencie zawołał Abba Ojcze. Więc to jest takie zawołanie, które woła się w trudnych doświadczeniach, w trudnych chwilach. A o cierpieniu też jest mowa dalej tutaj w Rzymian w 17 wersecie, więc to jest ten kontekst tego zawołania, przynajmniej tutaj w tym miejscu. Więc nie jest to po prostu takie bezrefleksyjne powtarzanie modlitwy Ojcze Nasz, na przykład. To jest takie wołanie z głębi duszy do kochającego Ojca, który dowodzi, że masz Ducha Świętego, kiedy w trudnej sytuacji zwraca się w taki sposób do Boga, do Ojca w niebie. Bo to jest postawa, która różni nas od ludzi w tym świecie. Bo ludzie inaczej reagują na trudności. Też czasami mogą wołać do Boga, ale to nie jest zawołanie, które wynika z tego, że są przekonani, że Bóg jest ich Ojcem. Z przekonania o tym, że tylko Bóg wie, co jest najlepsze. Bo czasem w takich sytuacjach zawołają do Boga, a w innych zawołają do jakiegoś innego, może bóstwa. Będą szukać innych rozwiązań w innych duchowościach. Czasem to będzie wołanie ze złością do Boga. Nie Abba Ojcze, nie Boże Ojcze, ale o Boże, z narzekaniem takim. A może po zawołaniu do Boga mogą też szukać pomocy w jakiejś innej duchowości, mogą żyć po prostu po swojemu, nie zwracając uwagi na to, co podoba się Bogu. Więc to jest różnica. Nawet jeżeli ktoś zawoła do Boga w takim trudnym doświadczeniu. Bo w naszym życiu to Duch Święty świadczy razem z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Właśnie przez to, że w takich trudnych sytuacjach wołamy do Boga jak do naszego Ojca. Bo wiemy, że nas kocha. Wiemy, że On ma rozwiązanie i tylko On wie, co jest najlepsze. To świadczy o naszym zbawieniu. O tym, że otrzymaliśmy Ducha Świętego. Kiedy w takich trudnych doświadczeniach wołamy i Duch Święty nawet, można powiedzieć, że pcha nas w ramiona Ojca. On nas popycha, żeby tam szukać odpowiedzi, a nie gdzieś w innych rozwiązaniach. Więc Duch Święty odgrywa kluczową rolę w naszych zmaganiach z grzechem. Bez Niego bylibyśmy skazani na porażkę. Nie byłoby dla nas nadziei. Ale dobra nowina jest taka, że jesteśmy nie tylko usprawiedliwieni od grzechu, nie tylko Bóg nie zalicza na naszych upadków i nie tylko zalicza nam sprawiedliwość Chrystusa, bo dobra nowina mówi jeszcze więcej. Mówi, że otrzymaliśmy moc wysokości. Otrzymaliśmy Bożą obecność do naszego wnętrza. Więc wymagania Bożego prawa nie są już dla nas nie do osiągnięcia. Duch Święty prowadzi nas do świętości. Prowadzi do podobieństwa do Jezusa. Co nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Bóg dalej wzywa nas, żebyśmy to my umartwiali sprawę swojego ciała. Ale teraz mamy sprzymierzańca. Nie jesteśmy w tym sami. Nie musimy się już bać i zrzeć przed sądem. Nie musimy szukać ratunku od naszego grzesznego ciała, bo ratunek już przyszedł. Zmaganie jeszcze się nie zakończyło. Ale możemy mieć pewną nadzieję, że zakończy się powodzeniem. Bo dalej w 8 rozdziale Paweł też pisał o pozytywnym zakończeniu. Pisał o objawieniu synów Bożych, o wolności dzieci Bożych, o odkupieniu naszych ciał, z grzechu i z jego konsekwencji. A do tego czasu możemy wołać do naszego Ojca w niebie. I to też jest działanie Ducha Świętego. Kiedy w trudnościach zwracamy się do Boga jako do naszego Ojca. Kiedy nie musimy już drżeć ze strachu przed karą, bo wiemy, że Bóg okazał nam miłość w Jezusie i że u Niego jesteśmy bezpieczni w każdych doświadczeniach. Amen.